Dzisiejszym gościem Godziny Z, czyli muzyki filmowej w Radiu UWMFM, jest Daniel Blum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Olsztynie, tak zacznę, zawodowo po raz pierwszy?
Zawodowo po raz drugi, bo grałem w ramach trasy mojej poprzedniej płyty Lovely Fear, chyba to był 2016 rok. I od tamtej pory nie gościłem tutaj.
Prawie 10 lat. 2025 rok, trochę czasu już minęło. A teraz pojawia się pan z nowym materiałem, czy też pojawią się te utwory z płyty Lovely Fear?
Też się pojawią utwory z tej płyty, natomiast to bardziej taka spontaniczna akcja, bo teraz nie gram koncertów w związku z dużą ilością pracy przy filmie, ale koncert, który zagrałem w grudniu w Siemianowicach Śląskich, trochę mnie zachęcił i odezwałem się do Mirka Mastalerza, z którym się przyjaźnimy. Wiedziałem, że ma super klub. Czy może rzeczywiście na fali tamtego koncertu i energii, która była jednorazowa, trochę było szkoda tą energię schować do szuflady na jakiś czas, zwłaszcza, że były próby, przygotowanie, to uznaliśmy obaj, że fajnie, to jest super pomysł i warto tutaj przyjechać.
A teraz wspomniał pan, że pracuje pan nad filmem. Czy to jest kolejna jakaś taka tajemnicą owiana produkcja?
Może nie tajemnicą, ale wolę na razie nie ujawniać, póki nie są wszystkie formalności dokończone, ale to będzie film fabularny tym razem, nie serial.
No tak, tak jak pan wspomniał, serial jest, już wyszedł w tym roku.
2 tygodnie temu.
Na Netflixie Wzgórze Psów. Trudno się pracuje, czy może inaczej się pracuje, tworząc muzykę do seriali, filmu, a na swój krążek?
Trochę inaczej, bo jednak przy filmie jesteśmy uzależnieni jako kompozytorzy od reżysera, od jego wizji i tak naprawdę on ma ostatnie zdanie. Ja nie mam z tym problemu, bo od lat pracuję z bratem, więc dogadujemy się świetnie. Natomiast jak pracuję nad swoją płytą, nad swoimi utworami, no to wtedy decyduję sam o wszystkim. Jest to coś innego. Czasami jest trudniej, czasami jest łatwiej, bo jednak jak jest mobilizacja i terminy związane z filmem, to bardzo pomaga, jak nie masz tych terminów i wytwórnia też nie ciśnie. Tylko wszystko jest w twoich rękach. Wtedy rzeczywiście jest trochę trudniej. Także są plusy i minusy.
Najpierw pojawia się pomysł na muzykę, czy najpierw pojawia się obraz?
To zależy, czy pracuję nad filmem właśnie, bo jeżeli mówimy o filmie, to jest to praca jakby z obrazkiem, z tym, co dostaję od reżysera i puszczam sobie w pętli daną scenę i wyobrażam sobie jej tempo. I wtedy pracuję nad rytmiką, nad rytmem danej sceny, czy ma być dynamiczna, nostalgiczna. Natomiast jak pracuję nad swoją płytą, to jest to zlepek różnych pamiętnikarskich zapisków z przeszłości. Z roku, z 2 lat wracam do pewnych motywów. Pewne motywy na nowo komponuję. Tu już obrazka nie ma, jest obrazek w głowie.
Wspomniał pan przed chwilą, przed przerwą muzyczną, że pan wraca do tych obrazów, do tej muzyki, która gdzieś tam się wcześniej pojawiła. Ma pan takie utwory, które gdzieś tam lądują w szufladzie i które przy okazji kolejnego projektu są wyciągane?
Tak, oczywiście. Myślę, że każdy tak robi, ja tak robię, bo nigdy nie wiemy, co zaskoczy. Naprawdę są tak dziwne, zaskakujące momenty z utworami, które nie powinny pasować, a jednak dewastują całą pracę dźwiękowców, udźwiękawiaczy, reżyserów dźwięku, którzy włożyli kilka dni pracy, żeby włożyć ptaki, samochody, psy, a jak się wkłada na przykład, tak było właśnie przy Wzgórzu Psów, kiedy temat wystarczał w 100%, nie była potrzebna jakby oczywiście w niektórych scenach praca związana z udźwiękowieniem. Także te utwory, które są w szufladach, czasami przywraca mnie do życia. One leżą i czekają na swój moment. Tak naprawdę nic się nie marnuje. To jest taki recycling i myślę, że to każdy robi. Na przykład Michał Urbaniak w Długu, ten temat, który tak podbił serca, to był temat, który on skomponował o wiele lat wcześniej. To jest normalna sprawa. To nie jest zawsze tak, że kompozytor komponuje pod obrazek i to jest akurat związane z natchnieniem. Wyznacznikiem tego, co jest dobre muzycznie w filmie, jest to, czy to siedzi z obrazkiem, czy to opowiada wspólną historię. Jeżeli tak, możesz wyciągnąć z ogólniaka utwór na gitarze zagrany. Tak zrobiliśmy z Jackiem. Podczas pandemii HBO wypuściło taką produkcję 10-minutowych filmów, nagranych w tych zamknięciach naszych pandemicznych. Jacek, mając 50, nagrał właśnie taki 10-minutowy film, gdzie wykorzystał na czołówce utwór, który nagraliśmy w domku kampingowym jeszcze w 80-tych latach. Ja mu to wysłałem przez telefon z życzeniami. Jacek, kochany bracie, wszystkiego najlepszego. Ja mu mówię, stary, jak to pasuje na czołówkę. Więc zrobiłem tylko mały taki master tego, ale ten zapis jakby super się przydał.
A czy trudno jest robić muzykę do filmu, gdzie jest dużo ciszy? Mam tutaj na myśli między innymi Nieulotne.
Tutaj akurat cisza nie przeszkadzała, natomiast oczekiwanie reżysera, który chciał nawiązać do muzyki eksperymentalnej, współczesnej, tak zwanej do muzyki nowej z początku wieku. Przeszedłem piękną, ciekawą edukację związaną z muzyką współczesną. Nigdy nie maczałem palców w tego rodzaju twórczości. John Cage, Henry Cowell, Harry Parch, czy nawet wczesny Penderecki. To było dla mnie takie otwierające i wiedzieliśmy, że tej muzyki będzie bardzo mało. Do tego stopnia, że temat, który nagraliśmy u Leszka Możdżera w jego studiu we Wrocławiu, przepiękny temat, który do dzisiaj chodzi w radiu, on się nie znalazł w filmie, bo był za ładny, był za piękny, dawał za dużo światła. On się znalazł na soundtracku, on tworzy jakby cały kręgosłup tego soundtracku. Natomiast mimo swojego piękna, prostoty, nie znalazło się dla niego miejsce. Ja tutaj walczyłem z Jackiem, muszę przyznać, bo chciałem, żeby ten temat się znalazł. Zwłaszcza w scenie, jak Kuba Gierszał goni tramwaj, którym ucieka jego dziewczyna, jak się dowiedziała o zabójstwie. I on goni ten tramwaj, to była bardzo liryczna scena. A jednak Jacek wybrał ciszę i dźwięk tramwaju. Jest to trudne, zwłaszcza jeżeli jest się przekonanym o swojej racji. Natomiast tutaj dobro filmu jest najważniejsze.
Spotykamy się przy okazji pana występu w Olsztynie. Jak pan się przygotowuje do występów? Czy wchodzi pan, tak mówiąc kolokwialnie, na pstryk? Czy jednak musi pan się nastawić, jakoś tak przygotować mentalnie, rozegrać?
Tak, ta druga wersja. Nie pamiętam swoich utworów, muszę sobie je przypominać. Niestety ta pamięć krótkotrwała, zawsze szwankowała i to jest normalny proces, w którym jestem w próbach. Każdy utwór po utworze, dużo notatek, ustawienia dźwięków, rekonstrukcje dźwięków, bo te barwy się zmieniają. Oczywiście można je zapisywać na współczesnych instrumentach, ale jak się używa starych z lat 70. syntezatorów analogowych, to jest to utrudnione i wtedy trzeba te barwy odszukiwać, rekonstruować, więc to jest proces, który trwa ze 2 tygodnie. Są oczywiście pomyłki na scenie, ale wiecie, to jest życie. Myślę, że taki ładunek energii, który jest w mojej muzyce, ja mam świadomość, bo ja lubię swoją twórczość. Robię ją dla siebie i słucham jej. To nie jest tak, że zrobię się tego wstydzę. Ja poszukuję czegoś, co mnie poruszy, co mi się spodoba. To jest chęć pociągnięcia jeszcze energii jakiejś. Ja gram bardzo mało koncertów. Ale im jestem starszy, tym zaczynam to bardziej doceniać i lubić, bo wcześniej średnio wynosiłem z koncertów, mało pamiętam z grania. Odcinało mi zawsze jakoś świadomość, a im jestem starszy, tym próbuję za wszelką cenę ten moment zatrzymać, pracuję nad tym. I okazuje się, że dzięki temu czerpię właśnie frajdę.
A tak a propos pamięci, czy pamięta pan swój pierwszy utwór?
Tak, pamiętam. Pamiętam nawet nazwę, nazywałem go Stalowe Kraty, ale to miałem chyba 13 lat, na pianinie go nagrałem.
Dlaczego Stalowe Kraty?
Bo to były takie czasy, 84 rok, gdy zaczynałem na perkusji grać w punkowym zespole z bratem i z sąsiadem z parteru i mi się to nie podobało tak naprawdę. Byłem za młody na panka, no ale nie było nikogo, ja chodziłem do muzycznej wtedy, więc miałem poczucie rytmu. Zrobiłem sobie perkusję tam z takich różnych dziwacznych rzeczy. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że jak słucham tych kompozycji punkowych moich kolegów, mówię, co to jest, co to jest, ja potrafię lepiej, mimo że nic nie nagrałem jeszcze. Ale siadłem do pianina i zacząłem brzdąkać jakieś arpeggiatory, jakieś takie dziwaczne pochody. Okazało się, że mi to przychodzi łatwo. I zaprosiłem Jacka, mówię, weź tutaj bębenek, proszę, i dograj mi bębny. Od razu się pojawił tekst stalowe kraty i nic poza tym. Od tego się zaczęło. Następny utwór, następny. Po tygodniu miałem nagraną całą kasetę. Potem drugą, potem trzecią. I buńczucznie zapowiadałem, że założę niedługo swój zespół. I tak się stało pod koniec liceum. Także początki to są właśnie jeszcze połowa lat 80., strasznie dawno temu.
Jeszcze wrócę do tych utworów i do tych może nie pierwszych, ale już kolejnych do tej twórczości. Jak one powstają? Czy potrzebuje pan jakiejś przestrzeni, natchnienia, czy zmiany klimatu? Czy po prostu jakoś utwór się rodzi?
To jest dla mnie niby proste, niby prosto melodie mi przychodzą. Tak miałem od zawsze. Natomiast czym innym jest, jak się chce zrobić coś takiego właśnie pod obraz, czy zaskoczyć samego siebie? Bo łatwo jest skorzystać z takich skrótów, które podpowiada jakby intuicja i czasami to się sprawdza. Takie największe hity, jakie zrobiłem, zapadające w uchu, powstały bardzo szybko, w przeciągu, no nie wiem, 15 minut, pół godziny. To były pierwsze zagrania. Ręce same tak naprawdę prowadziły mnie. Ale takie kompozycje jak How We Disappear z płyty Lovely Fear, bardzo pragnąłem, żeby ten utwór był taki, jaki jest. I szukałem trzeciego akordu chyba 2 tygodnie. Czwartego akordu szukałem też tam jakiś czas, ileś dni. Wstawałem rano, robiłem kawę, mówię, co to ma być za akord? I to nie było przelatywanie wszystkich po kolei akordów. To było granie różnych melodii, próba zaskoczenia i zrozumienia, czemu ten, a nie inny. I u mnie jest tak, że jak ten akord się pojawi, to wiem, że to jest to, czego szukałem. To nie jest przypadek, że o, a może to? Nie, chyba tamta wersja była. Nie, jeżeli ten akord się pojawi, to nie są oczywiste akordy, to są przewroty tych akordów, że C na przykład zagrane nie od C, ale od G. A w basie nie jest C, ale na przykład jest E albo G. Nie korzystam z nomenklatury jakiejś, z wiedzy muzycznej. Często mam oczy zamknięte, kładę dłonie na klawiaturze i nie na pianinie. Nie potrafię komponować na pianinie. To musi być syntezator. No, analogowy to jest oczywistość dla mnie. Na innych nie potrafię pracować. Bo jak chcę zgasić trochę dźwięk, bo ma za dużo góry, to wtedy mam gałkę pod palcami. Mogę troszeczkę ten potencjometr zgasić. Lekko go w lewo skręcić, jak chcę, żeby było więcej góry. Lekko go rozkręcę. Chcę, żeby był początek dźwięku na ostro, jak fortepian. Wtedy jest potencjometr też w innym miejscu, niż jak chcę zagrać smyki. Wtedy to się nazywa atak. Także mając syntezator pod palcami, jestem w stanie pracować nad brzmieniem. I jak mam brzmienie, to mi się 100 razy łatwiej komponuje.
Usłyszałam, że pracuje pan nieszablonowo. W życiu też tak ma pan, że nieszablonowo?
No pewnie. Żyję też nieszablonowo. Od paru lat żyję pół roku na wsi, nad jeziorem, pół roku w mieście. Chciałbym na wieś się w ogóle wyprowadzić. Ale też jeżeli chodzi o inne sprawy, wydaje mi się, że nudy nie ma.
A czy archeologia i komponowanie muzyki mają jakiś wspólny punkt?
Pewnie. Słuchajcie państwo, no, na łamach waszej Gazety Olsztyńskiej kilka lat temu przeczytałem znakomity artykuł o odnalezieniu negatywów z II wojny światowej. To był artykuł Andrzeja Grabowskiego, o ile się nie mylę, archiwum kupione za 6 piw. Wtedy gazeta dała ogłoszenie z prośbą o identyfikację tych zdjęć, bo nie było wiadomo, gdzie one zostały zrobione podczas II wojny światowej. W jakichś wioskach, na Mazurach, na Kaszubach, nie wiadomo gdzie. I wyobraźcie sobie, że w nocy na to trafiłem. O drugiej w nocy okazało się, że te zdjęcia zostały zrobione w miejscu, gdzie ja nad jeziorem mieszkam. Czy istnieją większe przypadki na świecie? Dokonałem identyfikacji kilku wsi, między innymi Jakubowa. Napisałem o tym kilka artykułów. Tak mnie to wkręciło, ta historia. Skontaktowałem się z właścicielami tych negatywów i potem na bazie tych artykułów nawiązałem kontakt z lokalną społecznością, z profesorami, z organizatorami różnych plenerów artystycznych. Napisałem suite o jeziorze muzyczną. To miało związek stricte z archeologią. Potem dokonałem kilkunastu odkryć historycznych, o których cały czas piszę, publikuję. Także ma to niesłychany związek, bo archeologia w pewnym momencie mojego życia zwyciężyła. Poszedłem na studia, ale pod koniec studiów muzyka powróciła i porzuciłem archeologię. Teraz po latach archeologia znowuż trochę zwycięża. Więcej czasu poświęcam teraz na badania swoje archeologiczne, historyczne można powiedzieć, archiwistyczne. A muzyka, to co uprawiam, to jest w jakimś sensie też archeologia muzyczna, bo gram na starych gratach, wygrzebuję stare graty z lat 60., cytry przedwojenne. Także ciekawość i poszukiwanie przygody, czy to muzycznej, czy historycznej, to jest chyba moje uniwersum.
Chyba jedno z ostatnich pytań. Co sprawia, że pan czuje, że żyje?
Takie zaufanie do kosmosu, do wszechświata. Bez niego byłbym samotny, zagubiony. Bardzo mnie kosmos fascynuje. Być może to jest największa taka moja pasja, jaką mam. Nie potrafię być astronomem, bo jestem noga z matematyki, z fizyki, dno totalne. Ale rozumiem, jak on działa, bo od lat też czytam różne książki na ten temat. To jest prostsze niż się wydaje. Wzory są trudne, natomiast cała sytuacja związana z kosmosem, z tym wielkim kosmosem, bo mechanika kwantowa to oczywiście to już są rzeczy nie do ogarnięcia nawet przez Einsteina, do czego się przyznał. Natomiast myślę, że ta świadomość, gdzie ja jestem, na kulce w galaktyce, która jest jedną z miliardów galaktyk w kosmosie niepoznanym. Ja na tej kulce sobie jestem, robię muzykę, ktoś tego chce, rany, co tu się dzieje, ale to jest takie ciekawe.
Czego panu życzyć?
Banalne. Zdrowia.
Życzę więc zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.